Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Rozpoczynamy czas rozmów niedokończonych, drugą część tych rozmów. Dzisiaj tematem przewodnim tego czasu jest refleksja nad błogosławionym Honoratem Koźmińskim. Przyjaciel duszy. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Tak brzmi temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Pierwsza część tego czasu już za nami, w telewizji Trwam. Zapraszamy do obejrzenia tego spotkania z naszymi gośćmi. Spotkania w telewizji, gdzie poruszaliśmy życie, duchowość błogosławionego Honorata Koźmińskiego i jego taką płodność duchową poprzez jego wstawiennictwo. Jak tutaj nasi goście pięknie poprowadzili poprzez jego przewodnictwo, a pod wpływem Ducha Świętego zostało utworzonych bardzo wiele zgromadzeń. 14 spośród nich funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Przyjaciel duszy, błogosławiony Honorat Koźmiński. Bardzo serdecznie witam naszych gości tutaj w studio Radia Maryja. A są z nami siostra Cecylia Duda ze Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi.
Szczęść Boże.
Siostra Cecylia Purta ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.
Szczęść Boże.
Pani Krystyna Czerwińska ze Zgromadzenia Sług Jezusa.
Szczęść Boże.
Jest z nami również brat Wojciech Sugier z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.
Pokój dobry.
Bardzo serdecznie witamy. Cieszymy się waszą obecnością, drodzy nasi goście. Dziękujemy za tę pierwszą część, taką część wprowadzającą w nasze rozmowy. Na wstępie jesteśmy każdy praktycznie z innego zgromadzenia. Mamy tutaj w studio dzisiaj bogactwo osób życia konsekrowanego. Poprosilibyśmy o takie przedstawienie siebie, swojego zgromadzenia, swojego charyzmatu w paru słowach. Rozpoczniemy może od siostry Cecylii Dudy.
Jestem ze Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, znanych jako honoratki. W naszej rodzinie honorackiej funkcjonuje też nazwa siostry fabryczne, wynikające z naszego charyzmatu. Mieszkam w Markach koło Warszawy. Z wykształcenia jestem teologiem, pracowałam jako nauczyciel religii, jako katechetka, no zwłaszcza w szkołach średnich.
Dziękujemy serdecznie. Prosimy.
Siostra Cecylia Purta ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Zgromadzenie nasze zostało założone 7 października 1878 roku w Zakroczymiu. Bezpośrednią przyczyną założenia zgromadzenia były objawienia Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie, które trwały dosyć długo, bo od 27 czerwca do 16 września. Ojciec Honorat bardzo interesował się, mimo iż to był zabór pruski, ale ojca Honorata interesowały sprawy ojczyzny i tam też wysłał kandydatki, ponieważ planował już założyć zgromadzenie dla ludności, przede wszystkim wiejskiej. I spytał pytał księdza proboszcza Weichsla, czy Matka Boża błogosławi służkom. Według tradycji Matka Boża miała powiedzieć: tak, błogosławię służkom. I właśnie to był zaczątek naszego zgromadzenia, bo w rok po objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie powstało Zgromadzenie Sióstr Służek z siedzibą Domu Generalnego w Mariówce.
To była siostra Cecylia Purta i poprosimy panią Krystynę Czerwińską.
Krystyna Czerwińska ze Zgromadzenia Sług Jezusa. Moje zgromadzenie powstało 8 grudnia 1884 roku. Współzałożycielką jest matka Eleonora Motylowska. Zgromadzenie od samego początku zajmowało się służącymi, to znaczy osobami, które pracowały u kogoś w domu od najmłodszych lat aż do ich śmierci. Żeśmy przejmowały dziewczęta, nawet najmłodsze, które przechodziły ze wsi do miasta, by poszukiwać pracy. Potem zgromadzenie troszczyło się o to, by te dziewczęta miały kwalifikacje w tym, co robią, a także jakąś wiedzę ogólną i religijną, jakąś postawę dobrą, moralnie katolicką. I starało się także o to, żeby im zapewnić opiekę na starość i chorobę. Dzisiaj zajmujemy się dziewczętami, które przygotowują się do wykonywania różnych zawodów, także osobami, które pracują u ludzi jako pomoc domowa czy opiekunka do dziecka lub osoby starszej. Także pracujemy wśród rodzin, w szkołach, prowadzimy przedszkole, pracujemy też na misjach w Boliwii.
Dziękujemy serdecznie i poprosimy brata Wojciecha.
Zakon kapucynów wywodzi się z takiego głównego korzenia, którym był oczywiście zakon franciszkański. Powstał w XVII wieku. Moje życie, ja obecnie pasuję w Zakroczymu, jestem tam gwardianem, ale jest bardzo mocno związane z błogosławionym honoratem, dlatego że wstąpiłem do zakonu w 1988 roku, czyli w roku właściwie beatyfikacji błogosławionego honorata. Później robiłem specjalizację właśnie też z błogosławionego honorata, a teraz pracuję w Zakroczymiu, gdzie przez 27 lat błogosławiony honorat przebywał. Od 30 lat, prawie 30 lat jestem w zakonie, ponad 20 lat jestem kapłanem.
Dziękujemy serdecznie za te słowa przedstawienia siebie. Tylko dodam, że charakterystyką tutaj zebranych gości, jeśli chodzi o siostry, że to są siostry bezhabitowe. Nie noszą habitu, prowadzą tak zwane życie ukryte. Poprosimy o może opowiedzenie, ukazanie nam, jak łączyć te dwie rzeczywistości, życie ukryte z życiem takim czynnym.
To jest życie ukryte, które ojciec honorat scharakteryzował i dokładnie pokazał, więc to nie jest jakaś nasza refleksja na ten temat, ale takie trwanie przy dziedzictwie, przy tradycji błogosławionego ojca honorata. My jesteśmy tutaj przedstawicielkami wszystkich zgromadzeń życia ukrytego i zgromadzeń założonych przez ojca honorata, bo nie są to tylko zgromadzenia życia ukrytego, chociaż w przeważającej większości. I ojciec honorat doświadczył może nie tyle takiego życia ukrytego, jak my to przeżywamy, ale właśnie doświadczył takiego na sobie utożsamienia się z ukryciem Jezusa, który nie zawsze i nie wszędzie eksponuje swoją misję swoją misję Syna Bożego, swoją tożsamość boską. To było doświadczenie Zakroczymia. Ojciec honorat został po kasacie zakonu kapucynów, przeniesiony z Miodowej, z Warszawy do Zakroczymia. Niektórzy mówią o tak zwanym drugim nawróceniu. Było to bardzo trudne doświadczenie, ale było to wejście właśnie w ukrycie, ponieważ nie mógł działać czynnie, apostolsko, tak jak tego doświadczał w Warszawie. I mówił, że odkrył, że życie Jezusa stało się jakby jego częścią. To życie ukryte stało się jego doświadczeniem, jego fragmentem jego życia, ponieważ nie może nauczać, nie może apostołować, nie może pracować zewnętrznie. Rząd zaborczy zakazał mu nawet w pewnym momencie głoszenia kazań, więc został tylko konfesjonał. I wtedy, jak sam mówi, Duch Święty przysłał mu osoby. Przysłał osoby, które poszukiwały. On mówi, że nie zakładał zgromadzeń zakonnych, ale sam Duch Święty przyprowadził i to był moment, kiedy proponował im taki sposób życia, bo to jeszcze siostry wspomną, taka była sytuacja i nie można było prowadzić życia jawnego, w habicie. Życie ukryte według ojca honorata to naśladowanie Jezusa Chrystusa, jego życia ukrytego i to całego życia, czyli od momentu wcielenia aż do pozostawania w Eucharystii. To jest przede wszystkim naśladowanie, w cudzysłowie, zwyczajnego narodzenia w rodzinie. wychowania w Nazarecie, pracy w domu. Mówię w cudzysłowie, ponieważ wiemy, że było nadzwyczajne. Z Ducha Świętego począł się Jezus Chrystus. Jednak ludzie, patrząc z zewnątrz, z pozoru, widzieli rodzinę, normalny dom. Poza tym zachował ukrycie w pracy apostolskiej. Mamy doświadczenie Jezusa Chrystusa związane z sekretem mesjańskim, kiedy mówi: nikomu nie mów to, czego doświadczyłeś, że jestem Synem Bożym, że wskrzeszam umarłych, uzdrawiam. I to jest właśnie doświadczenie ukrycia w życiu apostolskim. Zachował ten sposób życia, ubierania się mężczyzn ówczesnego czasu, modlił się w odosobnieniu, ale z drugiej strony w jego działalności zawsze widać było wyjątkowo relacje z Ojcem. No i nadal pozostaje Jezus w Najświętszym Sakramencie na sposób ukryty. Nauczał też ojciec Honorat, żeby ukrywać się z modlitwą, umartwieniem i miłosierdziem. To mamy nawiązanie do znanego fragmentu z Kazania na Górze, kiedy Jezus mówi, że kiedy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, żeby cię nikt nie widział. Kiedy dajesz jałmużnę, to tak, żeby twoja lewa ręka nie widziała, co czyni prawa ręka. Mówił też Jezus o tym, by naśladować go, ojciec Honorat wskazywał, by naśladować Jezusa, który spotyka się z ludźmi w ukryciu, jak na przykład z Nikodemem w nocy, czyli z ludźmi, którzy nie zawsze mają odwagę, śmiałość, by przyjść do księdza. I pokazywał Maryję. Według niego była pierwszym człowiekiem, który według ojca Honorata, była pierwszym człowiekiem, który odtworzył sobie ten ukryty aspekt życia Jezusa Chrystusa. I niezależnie od późniejszych doświadczeń, zawsze w każdym zgromadzeniu ten fundament naśladowania Jezusa Chrystusa pozostaje, ponieważ wypływa z tego żaru doświadczenia Jezusa Chrystusa, który przeżył ojciec Honorat Koźmiński.
I nawiązując do wypowiedzi tutaj siostry Cecylii, pragnę podkreślić, że ojciec Honorat powiedział, nawet gdyby zmieniły się czasy polityczne, gdyby była wolność i można było ubierać się w stroje zakonne, mamy pozostać właśnie tak, jak zostałyśmy założone, czyli bez zewnętrznych oznak zakonnych. Bo ważniejsze, co podkreślała też siostra Cecylia, jest to ukrycie duchowe, ukrycie na wzór Chrystusa i na wzór Najświętszej Marii Panny, którzy działali nieznani, że są właśnie, że Chrystus jest Bogiem, Maria, że jest Matką Stworzyciela.
Istotę tworzonych przez siebie zgromadzeń błogosławiony Honorat tłumaczy następująco. Ukrycie przed światem to życie ciche, pracowite, to braterskie nieraz poświęcenie się dla Boga, nikomu nieznane, tylko Bogu. Nieuczczone przez nikogo, owszem, zewsząd spotykające się ze śmiechem i wzgardą ludzi, jest największą ozdobą tych zgromadzeń, jest ich pięknością.
Jeżeli chodzi o życie ukryte, to ojciec Honorat jeszcze doszedł do takiej bardzo ważnej rzeczy, o której nawet często się nie myśli. Doszedł do istoty życia konsekrowanego, że życie konsekrowane to przede wszystkim życie radami ewangelicznymi, a to wszystko, co jest na zewnątrz, jest coś, co pomaga, ale nie jest konieczne. Więc normalnie może pomóc habit, może pomóc klasztor, mogą pomóc kraty, ale on swoim zgromadzeniom powiedział, że jej klasztorem Najświętsze Serce Pana Jezusa, celką skupienie i cisza wewnętrzna, kratami chroniącymi od świata duch nieustannego czuwania nad zmysłami umartwienia, tak wewnętrznego jak zewnętrznego, duch ofiary i poświęcenia miłości Boga i dusz. Natomiast z tego wszystkiego wypływa bycie wśród ludzi. Wypływa apostolstwo i ojciec Honorat bardzo często swoim siostrom i braciom powtarzał, że my mamy przywrócić gorliwość pierwszych chrześcijan, być jakby takimi ogniami gorliwości i miłości wśród świata. I stąd możemy powiedzieć o takim harmonijnym połączeniu ukrycia z apostolstwem. Samo życie radami ewangelicznymi wśród świata już jest takim świadectwem apostolskim.
Nawiążę do tego, co ksiądz przeczytał, ponieważ ten fragment pokazuje, że w ukryciu ważnym elementem jest rezygnacja z gratyfikacji. bo z natury ludzkiej potrzebujemy, poszukujemy pewnego wynagrodzenia, no pewne rzeczy, któreśmy się wyrzekli. A w ukryciu tak naprawdę dochodzi się do takiego momentu, kiedy człowiek nie poszukuje ani pochwały, ani uznania, ani nie korzysta z możliwości, które by mógł mieć jako siostra zakonna. I robi to dobrowolnie. Nie, że tak musowo, czy ktoś tego nie chce, ale ja dobrowolnie rezygnuję z pewnych gratyfikacji i takich wewnętrznych, zewnętrznych, ale też ze zwykłych praw, w cudzysłowie praw, które no, jakoś dają możliwość siostrom zakonnym zaistnieć w Kościele. To jest czasem trudne i nie zawsze takie proste i każde z naszych zgromadzeń takich rzeczy doświadcza na swój własny sposób. U nas na przykład matka Godecka mówiła, że mamy być, pamiętać, że jesteśmy małe siostry, a to oznacza, że jesteśmy ostatnie wśród służebnic pańskich. Znaczy my mamy pamiętać, że nasza małość, wynikająca również z ukrycia, nie polega na tym, żeby szukać pierwszego miejsca wśród sióstr.
Każde zgromadzenie charakteryzuje się pewnego rodzaju charyzmatem. Taką ścieżką przewodnią, po której kroczy i której stara się być wiernym. To jest również niesamowicie ważna sprawa w realizowaniu tego charyzmatu. I czy mogłybyś ostro podzielić się swoim charyzmatem?
Może zacznę, że celem sióstr służek jest oddawanie Bogu chwały przez życie według ślubowanych rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz przez działalność apostolską wszędzie, a zwłaszcza wśród ludu wiejskiego. Dlatego też większość naszych wspólnot jest w mniejszych miejscowościach, oczywiście tam, gdzie też jest Kościół i można uczestniczyć we mszy świętej każdego dnia. Siostry żyjąc wśród świata starają się też dawać świadectwo miłości Chrystusowej, z pełnym oddaniem pracować nad przekształceniem społeczności ludzkiej w duchu ewangelicznym. I duchowość, tak jak i w audycji podkreślaliśmy, w większości zgromadzeń jest maryjno-franciszkańska, tak też jest i duchowość sióstr służek. Błogosławiony Honorat był wielkim czcicielem Matki Bożej i duchowość zgromadzenia kształtował pod kątem maryjnym. Założyciel wskazywał zgromadzeniu Maryję jako główną patronkę i wzór życia całkowicie ukrytego, cichego, prostego, pełnego ofiary, poświęcenia, a więc tak, jak ma siostra służka realizować swoje życie w ukryciu przed światem.
Nasze zgromadzenie Sługi Jezusa, nasz charyzmat określamy jako służbę w ukryciu. Pierwsza sprawa w tej służbie to przede wszystkim przywrócenie wartości służby drugiemu, służby Bogu i służby człowiekowi. W tej służbie zapatrujemy się przede wszystkim na Boga, który służy człowiekowi od samego początku. Bóg nas stworzył, Bóg nam daje istnieje. Bóg zesłał swego Syna, aby służąc człowiekowi zbawił go. I my chcemy na wzór Boga, który służy człowiekowi, na wzór Jezusa sługi, służyć zarówno Bogu, jak i człowiekowi, który potrzebuje naszej pomocy. Takim praktycznym wyrazem tej służby była opieka nad służącymi na samym początku zgromadzenia, a dzisiaj nad osobami, które pełnią tego rodzaju pracę, a także służba rodzinom.
Małe siostry Niepokalanego Serca Maryi to honoratki i chyba jakoś charyzmat oddaje ta popularna nazwa w naszym kręgu siostry fabryczne. Powołane jesteśmy do ewangelizacji rzeczywistości pracy, a także ludzi, którzy w tej rzeczywistości żyją i poświęcają jej dużo czasu. O co tak naprawdę chodzi? Matka Godecka mówiła o to, żeby wprowadzać ducha Chrystusowego w świat pracy, który ma być kontra duchowi pogańskiemu. Praca pogańska to praca z jednej strony dla zysku, praca, w której człowiek się zatraca, która staje się celem, istotą i sensem jego życia. A druga, inny rodzaj pracy pogańskiej to praca z przymusu, z wysiłku, nielubiana, odrzucana. I matka mówiła, że do tych wszystkich ludzi, mówi Pan Jezus, przyjdźcie do mnie, którzy pracujecie i jesteście zmęczeni. Dokonała więc takiej reinterpretacji Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 11, werset 28, pokazując, jakiego ducha mamy wprowadzać. Jest to duch pracy Chrystusowej, czyli taka praca, w której człowiek dostrzega dzieło Boga, który stwarza, czyli taka praca, która stwarza świat i która stwarza mnie. Praca, która jest z jednej strony miłością i służbą, a z drugiej strony jest realnym zapracowaniem na własne życie. Więc praca, która w jakiś sposób mnie kreuje, jest współudziałem z Bogiem Stwórcą i praca, która jednocześnie prowadzi mnie do zbawienia, jest współudziałem z Jezusem Chrystusem, który zbawia świat. Ojciec Honorat pokazywał nam ideał tego typu życia honoratki w świecie. To jest serce Maryi. Mówił, że mamy się takim sercem w świecie stać. Sercem Maryi robotnicy w winnicy pańskiej. Robotnicy z robotnicami, pracownicy z pracownikami. Kobiety, która wśród kobiet pracuje tak, żeby ten świat, rzeczywistość pracy przeniknąć duchem Chrystusowym. Ponieważ jest nas tylko 3 ze zgromadzeń honorackich, to pozwolę sobie powiedzieć, że jest jeszcze troszkę nas i różnych charyzmatów. Niektóre związane są ze stanem, czy jakimś sposobem życia, tak jak w przypadku właśnie była kwestia służby, ludzi żyjących, pracujących na wsi oraz ludzi pracujących zawodowo, poświęcających dużą część swojego życia pracy. Oprócz nas są jeszcze siostry franciszkanki od cierpiących, szczególnie posłane z sióstr życia ukrytego. Posłane do osób cierpiących, którzy chorują. To są siostry, które poświęcają się pracy w szpitalach, też pielęgnacji osób chorych w domach. Siostry westiarki Jezusa, siostry zajmujące się od strony pracy, apostolstwa pracy, szatami liturgicznymi, opieką w ogóle nad kościołami, nad bielizną właśnie kielichową, ale również mają za zadanie szczególne przygotowywanie dzieci do pierwszej komunii świętej, troska o nabożeństwo właśnie eucharystyczne. Siostry sercanki, posłane jako nauczycielki, ich ideałem też jest Maryja, ale bardziej Maryja mistrzyni, Maryja nauczycielka życia. Maryja nauczycielka cnót chrześcijańskich. Siostry imienia Jezus, które prowadzą szkoły, zajmują się szkolnictwem, zwłaszcza zawodowym. Siostry wynagrodzicielki Najświętszego Oblicza i siostry wspomożycielki dusz czyśćcowych to te zgromadzenia, które mają taki bardziej duchowy charyzmat, ale prowadzą dzieła charytatywne, dzieła miłosierdzia. Siostry wynagrodzicielki modlą się za dusze w czyśćcu cierpiące i pomagają osobom, zwłaszcza starszym, prowadzą zakłady dla osób starszych. Wynagrodzicielki Najświętszego Oblicza, takim głównym ich rysem jest wynagrodzenie Bogu, pocieszanie Najświętszego Oblicza za te wszystkie grzechy, które niszczą wewnątrz Kościół Święty. Córki Maryi Niepokalanej zajmowały się i zajmują osobami mieszkającymi w niewielkich miastach, miasteczkach, zwłaszcza tutaj dziewczynami, kobietami, ponieważ ich ideałem jest Maryja Niepokalana. I najmłodsze ze zgromadzeń ukrytych, życia ukrytego, to służebnice Matki Dobrego Pasterza zajmujące się dziewczętami, kobietami, którym życie się bardzo poplątało, prowadzą misje dworcowe, opiekują się dziewczynami, kobietami żyjącymi w grzechu nieczystym. A oprócz sióstr życia ukrytego są jeszcze siostry, które są mniszki, siostry klauzurowe, klaryski, kapucynki. Bardzo nas wspierają w wielu działaniach, zarówno duchowych, jak i naszej po prostu pracy apostolskiej. I jeszcze jest Instytut Świecki, służebnic Najświętszego Serca Jezusa, posłanniczki Maryi. Też nauczycielki, z tym, że w trochę inny sposób działają apostolsko, ponieważ są Instytutem Świeckim.
Jakże bogata spuścizna.
Wielka rodzina.
Wielka rodzina błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Wielość charyzmatów, wielość myśli. Te charyzmaty są owocem również dojrzewania duchowego samego Honorata Koźmińskiego, który wstąpił właśnie do zakonu braci mniejszych kapucynów. I bracie Wojciechu, Prosimy również o przedstawienie charyzmatu zakonu, bo to myślę, że jest niezmiernie istotne w tym, w jaki sposób później honorat, zakładając poszczególne zgromadzenia, nadawał im taki, a nie inny rys.
Zastanawiałem się nad tym, jak odnaleźć tę duchowość ukrycia u honorata, a z drugiej strony jak ją połączyć z duchowością franciszkańską. Nie wiem, czy będzie to właściwe, ale siostry mówią o pewnym wyborze, który jest związany z powołaniem. Zawsze powołanie wiąże się z wyborem. I to jest prawda. Natomiast honorat właściwie w swoim życiu nie miał takiego komfortu, żeby życie ukryte, to co siostra Cecylia mówiła, wiązać z takim wolnym wyborem, czy też nawet z pewnym obdarowaniem, którego jako łaskę otrzymał od Boga. Wiemy o tym doskonale, że w 1864 roku został zamknięty w Zakroczymiu i nie mógł wiele pracować. I zastanawiałem się nad tym, gdzie ta sytuacja jest w życiu Franciszka i dlaczego tak się stało w życiu honorata. Dlaczego ta duchowość ukrycia? Jest takie wydarzenie w naszej duchowości franciszkańskiej, kiedy Franciszek, będąc opuszczony i niezrozumiany przez swoich najbliższych, przez rodziców, wzgardzony przez całą społeczność Asyżu, pozostaje tylko 2 lata sam na sam. Mówimy o tak zwanym habicie pustelniczym, który założył wtedy. I jest to czas, kiedy Franciszek właściwie próbuje, pogłębia swoją relację z oblubieńcem, z Jezusem Chrystusem. Tak sobie myślę, że to odizolowanie od duszpasterstwa takiego zewnętrznego, spektakularnego często, u honorata, trwające 27 lata, właściwie przedłużające się jeszcze na Nowe Miasto, było takim habitem pustelniczym, który założył. I tą walką o to, żeby radząc sobie ze swoją naturą, z tym klasztornym takim rygorem, byciem z braci, żeby w tym wszystkim odnaleźć Jezusa Chrystusa. Jeśli siostry mówią o tym takim chrystocentryzmie, o naśladowaniu Jezusa Chrystusa, to ono tutaj miało o tyle konkretny wymiar w jego życiu, no, że łączyło się rzeczywiście z wydarzeniami, które są, no, nie wynikało tylko z jakiejś pobożności, tylko Pan Bóg rzeczywiście stawiał go wobec takich faktów czy wydarzeń, wobec których musiał nie wiem jak to nazwać, ale musiał skrutować swoją duszę, czy swoje serce, nie? Na ile rzeczywiście jest w bliskości z Bogiem, a na ile realizuje się tylko w spełnianiu swojego charyzmatu, swojej misji, swojego posłannictwa, swojego zadania kapłańskiego, bo niewiele mógł z tego robić. I to było takie, tak sobie myślę o tym ukryciu, nie? Trzeba by to też jakoś rozważyć głębiej. Natomiast jeśli chodzi o nasz charyzmat, to co, o czym też siostry mówiły, jak najbardziej jest taka specyfika powołania franciszkańskiego, która często gdzieś jest zaniedbana albo nie do końca zrozumiana, nawet przed braci franciszkanów. Ciekawa rzecz, dlatego że Franciszek jeszcze jako młodzieniec w kościółku San Damiano, gdzie usłyszał słowa z krzyża, które stały się właśnie treścią powołania franciszkańskiego, słyszy takie słowa: Franciszku, czy nie widzisz, że ten dom mój chyli się ku upadkowi? Idź i odbuduj mi go. I charyzmatem braci mniejszych kapucynów była właśnie odpowiedź na te słowa. Bracia kapucyni szli zawsze tam, gdzie nikt nie chciał iść. Czyli do tego kościoła zrujnowanego. Nie pracowali w takich środowiskach, gdzie ludzie sobie dawali radę, gdzie byli inteligentni, wykształceni i tak dalej. A jeśli już była inteligencja, to miała bardzo, no, niski, że tak powiem, poziom życia moralnego. Szli do szpitali, do więzień, do jakichś zaraz. Czyli co? Realizowali rzeczywiście charyzmat i powołanie świętego Franciszka, czy tą treść powołania franciszkańskiego. Co więcej, co też chciałem mocno podkreślić, że w powołaniu franciszkańskim nigdy nie było mowy o ucieczce, bo kiedy człowiek zaczyna raz uciekać, to się to po prostu nigdy nie kończy. Jeśli się wchodzi w krzyż Jezusa Chrystusa, to on staje się chwalebnym. Jeśli się od niego ucieka, dopada cię i cię miażdży. I myślę, że to jest, mówię o tym dlatego też, żeby powiedzieć to moim młodym, też młodszym braciom, czy braciom, którzy dzisiaj żyją we wspólnocie kapucyńskiej, przypomnieć nam nasze powołanie. Często jest tak, że człowiek gdzieś tam szuka, wybiera sobie miejsca, gdzie się będzie mógł realizować, spełniać, dobrze czuć. Tymczasem nie na tym polega treść powołania braci mniejszych kapucynów. Nie chodzi o spełnianie siebie, tylko jesteśmy powołani tam, gdzie inni nie chcieli podejmować tą misję, która była w Jezusie Chrystusie. Odrzucenia, wzgardy, bo tak naprawdę chodzi o co? Chodzi o to, myślę, że to też jest ważne dla sióstr, bo jak objawić miłość Boga w dzisiejszym świecie? Tylko przez jakąś pobożność, pracowitość? Nie. To się realizuje w jednej rzeczy, w tym, żeby objawić, że istnieje miłość za darmo, bezinteresowna, taka, która kocha pomimo krzywdy. I to jest ten głos, bo nam często ludzie mówią, bo wy to z zawodu macie. Ale siostry nie słyszą takich rzeczy, bo nie rozpoznaje się ich po stroju, że to są siostry zakonne. I one mają dużą możliwość, często są wykorzystywane w zakładach pracy, w szkołach. I to jest miejsce na to, żeby pokazać, czy rzeczywiście ten charyzmat ukrycia, który się bo Jezus Chrystus był ukryty, ale objawił swoją boskość poprzez co? Poprzez to, że nikt bez łaski nadprzyrodzonej nie jest w stanie kochać w wymiarze krzyża. Czyli kochać za darmo. Myślę, że to jest też i wielkie zadanie dla nas, które było w honoracie, znosząc tych wszystkich braci. Przecież miał przełożonego, który był konfidentem, właśnie w Zakroczymiu. Słuchaj takiego przełożonego, ciężka sprawa. I to wydaje mi się, że takie, gdybym miał określić jakąś charyzmat, to właśnie tak bym na to spojrzał, Bóg zapłać.
Jeśli mogę, tak słuchając ojca, przypomniał mi się fragment, który cytował się z honorat, właśnie w kontekście on i zgromadzenia. To był tekst, zacytował tekst swojego kierownika duchowego, ojca Prokopa Leszczyńskiego. Mówi tak, w jednym z listów do naszych zgromadzeń Działu Krytego, że ojciec Prokop, patrząc na niego, uśmiechał się i powiedział tak, że ty jesteś jak kwoka, która wysiedziawszy kurczęta, patrzy, że one biegają i idą tam, gdzie ty pójść nie możesz.
Ciekawa sprawa, bo to się odnosiło do świętego Franciszka, który miał kiedyś swoją wizję.
O proszę.
Właśnie takiej kwoki. On był tą kwoką czarną, która nie może pozbierać pisklęta, a papież był właśnie takim orłem, który wszystkie gromadzi, dlatego prosił Kościół o to, żeby ich wziął, wszystkich braci, pod swoje skrzydła, bo Franciszek był kwoką, która miała krótkie nóżki, dreptał i sobie z tym nigdy nie mógł poradzić. Myślę, że podobnie było z honoratem. Ten rys franciszkański też u niego był obecny.
I tu widać, jak jest obecny. Nie mówi Franciszek, tylko żyje.
Piękne słowa. Nie uciekać od krzyża. I nie ma miłości bezinteresownej bez krzyża. Dziękujemy, bracie Wojciechu, za te słowa. Trwa czas rozmów niedokończonych, 6 minut po godzinie 22. Dzisiejszy temat rozmów niedokończonych w Radiu Maryja. Przyjaciel duszy, błogosławiony honorat Koźmiński. Serdecznie zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu, do podjęcia własnej refleksji na temat tej przepięknej postaci w historii naszej ojczyzny, postaci, która za dwa dni będziemy obchodzić setną rocznicę powołania błogosławionego honorata Koźmińskiego do domu ojca, setną rocznicę jego śmierci. I tak przed dzień właśnie tutaj w Radiu Maria rozmawiamy na jego temat, na temat bogactwa tej osoby, bogactwa myśli, bogactwa również duchowego. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia tego czasu. Numery kontaktowe 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. Numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Przyjaciel duszy, błogosławiony honorat Koźmiński. To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maria. Po przerwie muzycznej zapraszamy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych.
mnie daleko stąd, chcę słyszeć Twój głos. Zatrzymaj czas, zatrzymaj nas, chwyć moją dłoń i pozwól mi choć jeden raz spojrzenie Twe skraść. W Twoich oczach niebo, w Twoich rękach jest mój dom.
Minut po godzinie 22 w Radiu Maria czas rozmów niedokończonych na temat przyjaciel duszy, błogosławiony Honorat Koźmiński. Zapraszamy słuchaczy do współtworzenia tego czasu. Bierzmy pierwszy telefon, bardzo proszę.
Tak, dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, z kim mam przyjemność?
Tu mówi Ania z Podkarpacia. Ja jako dwuletnie dziecko już mam teraz 63 lata. Właśnie pochodzę z Żołyni tutaj koleżańska i jako dwuletnie dziecko już mama mnie zaprowadzała do przedszkola i właśnie siostry służebniczki opiekowały się mną. I właśnie mieszkają tak na uboczu, na wsi, bo to taka no to tak na uboczu ta ochronka jest. Bardzo śliczna kaplica i one tam zajmowały się gospodarstwem i dobrze to wspominam. I ile, bo teraz indziej mieszkam, a o ile jechałam do mamusi mojej, to zawsze widziałam te siostrzyczki, służebniczki, szły do chorych, odwiedzały i babcie, i chore, i opiekowały się dziećmi, i w ochronce pracowały, bo dawniej była ochronka taka, tam chodziłyśmy właśnie do przedszkola, tam były pyszne zupki. Dobrze, mile wspominam i bardzo dziękuję za siostry kochane, bo jeszcze i do mojej cioci chodziły, nią się opiekowały i bardzo, bardzo dziękuję. Szczęść Boże, dobranoc.
Szczęść Boże, mógł zapłać Pani Anno. Pozdrawiamy, tak, siostry służebniczki serdecznie. Przypomnijmy, że wraz z nami są siostry, które wywodzą się od błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Jest z nami pani Krystyna Czerwińska ze Zgromadzenia Sług Jezusa. Pani siostra Cecylia Purta ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Marii Panny Niepokalanej. Siostra Cecylia Duda ze Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. Oraz brat Wojciech Sugier z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Spuścizna błogosławionego honorata Koźmińskiego. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. Ja chciałabym powiedzieć tak, że ja od pewnego czasu codziennie modlę się i proszę o wstawiennictwo błogosławionego honorata Koźmińskiego. I właśnie mam taką prośbę do sióstr, ażeby wsparły mnie w tej modlitwie, jeśli można prosić. A druga sprawa to chciałabym powiedzieć o takiej, święty Jan Paweł II mówił o tym, że każdy człowiek ma swoje Westerplatte. No i właśnie moje takie refleksje, jak ja patrzyłam, no tak niedawno można powiedzieć, na 9. stację Drogi Krzyżowej, jak Pan Jezus pod tym ciężarem krzyża upadł tak bez siły właściwie, to taki przyszły mi pomysł, myśl, że to jest właśnie takie Westerplatte, że Pan Jezus kochał ludzi i, a z drugiej strony myślę sobie, że w Fatimie ten wielki mocarz potrafił przecież poruszyć słońce, przecież był cud słońca. Także dla mnie to była niesamowita refleksja taka. A druga sprawa to chciałabym powiedzieć o tym, że kropla drąży kamień. Czy mogłabym w związku z tym zadać pytanie?
Oczywiście, bardzo proszę.
Bo nie tak dawno ksiądz Franciszek Drączkowski miał właśnie taką naukę, katechezę o wierze. I on mówił o takim ateiście i nawet oczekiwał, że na końcu audycji ktoś się zgłosi z telefonem i coś powie bliżej. Mówił o człowieku niezwykle wpływowym, o Waldorfie. To był człowiek ateista absolutny. No i właśnie ja chciałabym powiedzieć, że ja słyszałam później w polskim radio, jak ten Waldorf był już w starszym, podeszłym wieku, jak on mówił tak, że Pan Bóg o mnie zapomniał. No i właśnie on później zmarł już w wieku 89 lat i tuż rok przed rokiem 2000. I mnie się wydaje, że on jednak uwierzył na końcu życia. Takie powiedzenie. I właśnie chciałabym zapytać, czy ja dobrze myślę na ten temat. To tyle. Bóg zapłać.
Bóg zapłać pani Tereso. Oddajemy głos naszym gościom. Bardzo proszę.
Ja nie znam tej sytuacji. Specjalnie nie śledziłem ani życia pana Waldorfa. Jeśli rzeczywiście było tak, że przyszedł moment nawrócenia, nawet jeśli był on w ostatniej chwili, no tylko dziękować Panu Bogu, że dlatego, że mamy przecież w chrześcijaństwie taki przykład tak zwanego dobrego łotra, który na krzyżu w ostatniej chwili skruszył swoje serce, zrozumiał błąd i mamy nawet wspomnienie dobrego łotra jako świętego, więc nie podważamy tego, że być może w ostatniej chwili życia przyszedł ten czas nawrócenia i nawet jeśli był wielkim grzesznikiem, to znajdzie miłosierdzie u Boga, więc myślę, że można tak myśleć jak najbardziej.
I zapraszamy kolejnego radiosłuchacza. Bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże ojcu i gościom w studio.
Szczęść Boże, prosimy. Z kim mamy przyjemność?
Z tej strony Marcin się kłania. Tutaj północ województwa opolskiego, takie małe miasteczko Wołczyn. Z tej strony. Proszę zgromadzonych gości i ojca. Przede wszystkim chciałem pozdrowić i z góry zaznaczam, że pierwszy raz udało mi się dodzwonić, a jestem sympatykiem radia już od prawie 10 lat. Mam 40 lat i jestem kawalerem i w zasadzie chciałbym powiedzieć tak, że chciałbym się podzielić może takim krótkim świadectwem, jeżeli jest możliwość.
Prosimy.
Mhm. Proszę ojca, chciałbym powiedzieć, że ja ogólnie całe życie jakby, byłem bardzo daleko od kościoła. W zasadzie, jak chodziłem do kościoła, to jak wypadało, po prostu jakieś tam rodzinne uroczystości, czy tam po prostu, czy pogrzeb kogoś z rodziny, to po prostu, żeby pójść, bo po prostu wypada. Natomiast jestem w takim okresie w swoim życiu, gdzie jestem w trakcie, tak to nazywam, nawracania. Mieliśmy ostatnio takiego wspaniałego gościa, z Częstochowy, pana Pokorę chyba się nazywał, czy Pyrk, tak, w każdym razie i on jakby no bardzo zapamiętałem to, że to właśnie, żeby patrzeć na to w ten sposób, jakby, że to jest człowiek w trakcie nawracania, że to nie jest nawrócony, żeby po prostu tak na to patrzeć, żeby się jakby do końca życia nawracać. I jakby w tym roku w zasadzie tak na świeżo mogę powiedzieć, to jest połowę października, przystąpiłem do takiej generalnej spowiedzi, którą no tak naprawdę nigdy w życiu nie miałem takiej spowiedzi, można powiedzieć takiej szczerej, oddanej, takiej no gdzie naprawdę trzeba stanąć tak w takiej prawdzie i w szczerości z Panem Bogiem. I tak jakby no tak ze wszystkiego, co mi się przez te wszystkie dziesiątki lat nazbierało, się wyspowiadałem i jakby wchodzę w życie jakby zupełnie inaczej. Staram się po prostu no nawiązać kontakt, tutaj środowisko nasze, tutaj małe miasteczkowe i tego. Jestem w trakcie kursu Alfa, w zasadzie ostatnie nasze spotkanie, w zasadzie jutro, tak się składa i jestem, można powiedzieć, szczęśliwy i otwarty, że jakby no naprawdę życie się przede mną otworzyło na takie fajne spojrzenie, gdzie można naprawdę przez życie iść z Panem Bogiem. No nie chcę właśnie wchodzić za głęboko. Chciałem tylko tak w zasadzie, bo zapamiętałem, że główny bohater dzisiejszej audycji, pan ksiądz Koźmiński, on kapucynem, tak? Dobrze zrozumiałem? On jakby z zgromadzenia kapucynów, prawda?
Tak, zgadza się.
No a my tutaj właśnie, nasi bracia tutaj posługujący, wspaniali z księdzem proboszczem naszym, wspaniałym po prostu i innymi, no tutaj właśnie posługują u nas w miasteczku, w parafii, to są właśnie księża kapucyni, no tutaj nasze też miasteczko, tak na marginesie bym chciał dodać, też tutaj w okresie letnim organizuje takie spotkanie dla młodzieży chrześcijańskiej, wspaniałe, tu z całej Polski przyjeżdża młodzież, także bardzo przyjemnie. Znaczy fajny taki klimat jest, taki właśnie rozmodlony, tu spotkania z tą młodzieżą, tutaj śpiewy koło kościoła mamy, w takim amfiteatrze, także no tak troszeczkę chciałem się podzielić, jestem troszeczkę jakby no podekscytowany i tym, że po prostu, że się dodzwoniłem jakby tak na czasie, bo w moim życiu bardzo ważne wydarzenie się wydarzyło i tak troszeczkę jakby chciałem o naszym tutaj miasteczkowym jakby takim charakterze, czy to tutaj ma miejsce i tego, nie? I tak troszeczkę się podzielić. Także nie zabieram więcej głosu, troszeczkę już mi się zaczyna język plątać. Bardzo dziękuję, że mogłem dwa słowa powiedzieć. Pozdrawiam Radio Maryja, Telewizję Trwam, całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich sympatyków i którzy po prostu no dobrze życzą, modlą się za całą rodzinę Radia Maryja. Wszystkiego dobrego, dobranoc i szczęść Boże wszystkim. Dobranoc.
Dobranoc, Bóg zapłać, Panie Marcinie. Niech Pan Bóg prowadzi po drogach codzienności, po drogach życia. Błogosławiony honorat Koźmiński, przyjaciel duszy. Przyjaciel duszy. W pierwszej części naszego spotkania, w części telewizyjnej, już tutaj siostry bardzo pięknie zobrazowały, jak wiele czasu błogosławiony honorat spędzał na posłudze sakramentu pokuty i pojednania. Jak to dla niego była ważna rzeczywistość. Ale proszę sióstr, czy tylko to składa się na ten przymiotnik przyjaciel duszy?
Uważam, że nie tylko to, można spojrzeć jeszcze tak szerzej. On jako przyjaciel duszy w takim szerszym znaczeniu, troszczący się o innych. Ponieważ mimo, że był internowany w murach klasztornych, a jednak troszczył się o organizowanie, o wznowienie pielgrzymek na Jasną Górę. I to przede wszystkim na okazję poświęcenia wieży jasnogórskiej w 1906 roku. Nie tylko troszczył się o to, ale sam przygotowywał folderki, rozsyłał przez członkinie założonych przez siebie zgromadzeń do różnych czasopism, żeby jak najwięcej ludzi zapoznało się z tą jego odezwą pielgrzymek na Jasną Górę i jak podają różne akta, że 500 000 właśnie na 15 sierpnia 1906 roku na poświęcenie wieży w Częstochowie zebrało się na Jasnej Górze. Ale w tym samym roku też było obchodzone święto Matki Bożej Częstochowskiej. Też ojciec Honorat troszczył się, żeby na to święto jak najwięcej też pielgrzymów dotarło do Matki Bożej na Jasną Górę i także wysyłał swoje członkinie swoich zgromadzeń. Nie tylko, a on jako internowany w klasztorze pozostawał i łączył się duchowo ze wszystkimi pielgrzymami, a zwłaszcza z członkami swoich zgromadzeń, z których bardzo dużo wzięło udział właśnie w pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę na ku uczczeniu Matki Bożej Częstochowskiej pierwszego święta liturgicznego.
Przyjaciel duszy, błogosławiony Honorat Koźmiński, to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maria. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, z kim mam przyjemność?
Mówi Teresa z Warszawy. Moje skojarzenie z zakonem kapucynów to jest ulica Miodowa w Warszawie, gdzie jest ta przepiękna stajenka, ta szopka, która jest ruchoma i przyciąga tłumy. Ale bardzo mnie sprowokował do zadzwonienia pan, który przede mną dzwonił, przedmówca mój. Ja mam syna w jego wieku. I bardzo mu życzę i serdecznie go pozdrawiam, żeby wytrwał. Znaczy to nie potrzeba wytrwać, bo to Pan Bóg i Duch Święty rządzi, ale żeby ta droga jego szła w dobrym kierunku. Bardzo jestem ciekawa, pewnie się już tego nie dowiem, ale czy ktoś się za Pana modlił? Mama, ciocia, babcia? Ja się tak bardzo modlę za mojego syna i też za Pana będę się modlić. I to chyba na tym zakończę. Serdecznie pozdrawiam całe radio, wszystkich słuchających. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Tereso. Pozdrawiamy również serdecznie. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, z kim mam przyjemność?
Dzwoni Maria z Warszawy.
Prosimy.
Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim studio za przybliżenie postaci błogosławionego ojca Honorata i jego takiego żywego dzieła, jakimi są założone przez niego zgromadzenia zakonne. Chcę powiedzieć, że ojciec Honorat jest mi bardzo bliski. Przez 25 lat chodziłam na pielgrzymkę do Częstochowy z grupą brązową prowadzoną przez ojców kapucynów i tam właśnie dowiedziałam się bardzo wiele o błogosławionym ojcu Honoracie. I zawsze też bardzo czekałam, kiedy dojdziemy do Nowego Miasta nad Pilicą, gdzie ojciec Honorat przebywał w klasztorze. Jak słyszałam, od 1892 roku aż do śmierci. Tam był też internowany i troszczył się o losy naszej ojczyzny. Takie to bardzo ważne. I tam też znajduje się relikwiarz z doczesnymi szczątkami błogosławionego ojca Honorata. Często też myślą i modlitwą biegnę do tego sanktuarium i modlę się o jego kanonizację i zachęcić chcę wszystkich do takiej wytrwałej modlitwy, bo jak słyszałam na pielgrzymkach, jest on takim wielkim patronem zawierzenia i wytrwania. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Dziękuję za połączenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Również serdecznie pozdrawiamy.
Pani Mario, chciałam jeszcze tylko tutaj dodać, że od 16 do 18 maja przyszłego roku ojciec Honorat w swoim relikwiarzu, tym dużym, w kształcie trumienki, który znajduje się w Nowym Mieście, będzie pielgrzymował po różnych klasztorach kapucyńskich, a od 16 do 18 będzie właśnie w klasztorze kapucyńskim w Warszawie. Będzie miała pani możliwość bliżej, by udać się do ojca Honorata i tam modlić się przy jego relikwiarz.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo, halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomasz od Krzyża. Chciałem pozdrowić wszystkich uczestników, to tak na marginesie, bo brat brat Piotr Wardawy bardzo nam pomagał. W tej chwili jest właśnie w Zakroczymiu. Błąkał się gdzieś tam po jakimś Czerwonym Boże. No, niestety, tak kapituła postanowiła. Ale chciałbym pozdrowić przy okazji jego obecnie urzędującego brata Michała na Miodowej, brata Andrzeja, który gdzieś tam, prawda, nie został zesłany do Lublina właśnie z Miodowej. No i brata Krzysztofa, organistę, który też onegdaj tutaj bardzo aktywnie się udzielał i bardzo było mi miło współdziałać właśnie z bracie Piotrze, najszczerszej bracie, czy naprawdę najmilszej, najszczerszej, serdecznej pamięci zachowuję i przekazuję moc pozdrowień. Wszystkiego najlepszego. Chciałem jeszcze może w imieniu właśnie tych wszystkich, którzy pod krzyżem koczowali, tak mówię, koczowali, bo to tak się mniej więcej wszędzie odbywało, prawda? A korzystaliśmy z pomocy. Też pozdrowić, może już nie pamiętam, znaczy nie pamiętam, trudno mi sobie przypomnieć, Stasia, który tam do tej pory, prawda, walczy, powiedzmy, Edzia Bohera Mijekowskiego, Basie świętej pamięci, no już świętej pamięci Basie, tak, Gadomską, tak. No, 5 osób niestety tam zmarło na skutek różnych, prawda, zdarzeń. Wszyscy kochani Wojtka Boberskiego, prawda. Wszystkich gorąco tą Hortensję, ona dosyć często się odzywała tutaj w Radiu Maria. Naprawdę gorąco, gorąco was pozdrawiam. Czasy mamy takie, jakie mamy. Troszkę jest lepiej, powiedzmy. Coś nas...
Panie Tomaszu, coś... tak? Czy ewentualnie jakieś pytanie do naszych gości, jakąś...
Nie, wyrazy serdecznej pamięci tylko i najlepsze życzenia, pozdrowienia.
Dziękujemy serdecznie. No.
Tych osób, które właśnie wymieniłem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Odbierzmy jeszcze jeden telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dzwoni Anna z Warszawy. Ja oryginalnie pochodzę z Łodzi i chciałam dać takie krótkie świadectwo, że ojciec Honorat był właściwie obecny w mojej rodzinie przez parę pokoleń, bo moja prababcia, która urodziła się w 1867 roku, między innymi chodziła z moją małą wtedy babcią jeszcze do na pielgrzymki właśnie do Nowego Miasta z Łodzi i tam bardzo naszej rodzinie mówiono o wspaniałych spowiedziach. Babcia moja była 902 rocznik, więc jeszcze mogła też dostąpić łaski spowiedzi u błogosławionego ojca Honorata. Jednocześnie też miałam bardzo bliskie kontakty z siostrami honoratkami z Łodzi na Lokatorskiej. Znałam tam taką wspaniałą siostrę Bonę, która umarła później w Częstochowie 2 lata temu. No i bardzo, bardzo dziękuję za tę audycję, bo to bardzo taki dla nas bliski święty. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Również bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję za ten głos. Serdecznie pozdrawiam w imieniu sióstr honoratek z Łodzi, z Lokatorskiej. I myślę, to co pani powiedziała właśnie, że prababcia z babcią chodziły na pielgrzymki w kontekście właśnie spowiedzi. Ojciec też wspomniał wcześniej ten przyjaciel dusz, skąd to się wzięło. No właśnie inspirowany jest tym rysem ojca Honorata, który opisuje i ja no stąd w jakiś sposób żeśmy trochę zaczerpnęły to określenie z inspiracji Marii Górskiej, pamiętników Marii Górskiej o takim romantycznym tytule Gdybym mniej kochała. Ona tam właśnie opisuje swoją przyjaźń duszy. Ponadto jeszcze jest taki list do matki Eleonory Motylowskiej. Zaraz na początku, gdy jako młoda dziewczyna, czy nie młoda, nie była młoda, ale jako pierwsza, nie była już taka młoda, rzeczywiście ona przeszła trochę tak w swoim życiu duchowym, tak racja, dzięki siostrze, ale chodzi mi przede wszystkim o to, że napisał jej, gdy się zmagała z różnymi rzeczami, odpisał jej w PS, tak, w postscriptum, a ja zawsze będę sługą twojej duszy. I to jest właśnie ta jego posługa duchowa. To nie była tylko spowiedź, to było towarzyszenie duchowe. To było bycie przyjacielem. Maria Górska znała go od młodej dziewczyny, ponieważ ojciec Konrad przyjaźnił się z rodziną jej mamy, Amelii Łubieńskiej, która pomagała unitom na Podlasiu. Maria Górska, jako młoda dziewczyna, miała takie doświadczenie, że czekała na narzeczonego, który miał przyjechać, i nagle zobaczyła, że przyjeżdża ojciec Honorat z ojcem Prokopem Leszczyńskim. Widywała go często w swoim domu. Miała takie doświadczenie, że może z nim o wszystkim porozmawiać. Prowadziła do niego wszystkie swoje koleżanki i przyjaciółki. I czasem się aż bała, że pójdą do zakonu, jak zaprowadzi, bo taki żar w sercach ojciec Honorat wzbudzał. I napisała ojcu Honoracie, gdy był już w Nowym Mieście w 1894 roku, odwiedziła go tam i napisała, że z ojcem można mówić tylko przy konfesjonale, ale to nie była tylko spowiedź. Właśnie mówić tylko przy konfesjonale, ponieważ to było narzędzie do tego, żeby spotkać się z ludźmi, nawiązać relacje. I pisze dalej tak. Ale musi mu Duch Święty dopowiadać, czego od ludzi nie słyszał, bo trafność i znajomość serca ma taką, jak gdyby zawsze życie i stosunki ludzkie psychologicznie obserwował. I to jest ten dar Ducha Świętego, jeśli chodzi o towarzyszenie duchowe ojca Honorata. W ten sposób też wybierał kobiety, które będą później inicjatorkami życia głębszego, życia duchowego i założycielkami zgromadzeń. Zawsze wyławiał te, które mają większe predyspozycje, charakterystyczne talenty i cechy. Takich osób szukał. Tworzył z nich rodzaj liderek, które tak naprawdę były potem matkami duchowymi. To znaczy one później wprowadzały w życie duchowe swoje siostry, dalej siostry zjednoczone i wszystkie kobiety, dziewczyny, z którymi się spotykały. Był to rodzaj kierownictwa duchowego kobiet, dla kobiet, które inspirował i do którego wychowywał ojciec Honorat Koźmiński. Te kręgi, które zataczało życie duchowe dzięki siostrom, było inspirowane gdzieś z jego wnętrza i z tego daru Ducha Świętego. Wiele jest świadectw, że ojciec Honorat czytał i wiedział, co się dzieje w sercu ludzkim. Podpowiadał, sugerował, ale wiedział. I to, myślę, jest prawdziwy przyjaciel duszy, który towarzyszy, który wspiera, inicjuje, ale pozwoli, żeby Duch Święty rozwijał życie duchowe sam w takim kierunku, w jakim zechce.
Kierownictwo duchowe, tak poszukiwane dzisiaj, tak ważni są dzisiaj właśnie kierownicy duchowi, którzy prowadzą po tych ścieżkach, niejednokrotnie tak bardzo zawiłych ścieżkach naszego życia, tak bardzo niekiedy skomplikowanych. Warto mieć takiego przewodnika, kierownika duchowego. To nie to samo, co spowiednik. To są zupełnie dwie inne rzeczywistości.
Tak, to coś więcej.
Moi drodzy, 35 minut po godzinie 22 trwa czas rozmów niedokończonych w Radiu Maria. Temat przyjaciel duszy, błogosławiony Honorat Koźmiński. Naszymi gośćmi są córki duchowe błogosławionego Honorata oraz Współbrat z zakonu braci mniejszych kapucynów. Zapraszamy do współtworzenia tego czasu. Tuż po krótkiej przerwie muzycznej wypłynie na głębie, mocnie w duchu. Za 20 minut, godzina 23. W Radiu Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat: przyjaciel duszy, błogosławiony Honorat Koźmiński. Zapraszamy naszych radiosłuchaczy. Bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, z kim mamy przyjemność?
Tu Ania z Torunia. Jestem ze Świętego Bractwa Jana Pawła II. I ja właśnie chciałabym pozdrowić siostrę Marzenę i Izę z Krakowa. I one są właśnie ze Zgromadzenia Sług Jezusa. I właśnie u nich mieszkałam w hostelu. To było we wrześniu w tym roku. I właśnie chciałam powiedzieć, że siostry Sług Jezusa właśnie prowadzą hostele w Krakowie i w Warszawie. I to są hostele dla dziewcząt, które właśnie szukają pracy i one im w tym pomagają. I również siostra Iza pomagała mi rozeznać powołanie, ponieważ ja zastanawiam się nad swoim powołaniem. I właśnie chciałam ją pozdrowić serdecznie, bo bardzo dużo mi pomogła i chciałam mi za to podziękować. Również byłam jeszcze u, właśnie chciałam powiedzieć, że właśnie Honorata Koźmińskiego bardzo dobrze poznałam poprzez to, że właśnie zastanawiam się nad tym, czy nie wstąpić do zgromadzenia bezhabitowego. I bardzo mi się podoba właśnie to, że siostry nie noszą habitów, ponieważ dzięki temu mają możliwość dotarcia do wielu ludzi, którzy są w ogóle niewierzący i bardzo wrogo nastawieni do kościoła. Na przykład mogą zajmować się narkomanami lub alkoholikami, którzy bardzo negatywnie zareagowaliby na habit. I dzięki właśnie Honoratowi, bo on właśnie po to wprowadził, żeby ludzie nie wiedzieli o tym, że to jest siostra zakonna. I dzięki temu mają możliwość dotarcia do o wiele większej ilości ludzi niż tylko tak jak zwykły ksiądz, tak jakby tylko do ludzi, którzy chodzą do kościoła i są bardzo wierzący. No i mi się właśnie dlatego najbardziej podobają zgromadzenia bezhabitowe. No i byłam jeszcze u dominikanek bezhabitowych w Krakowie, które też bardzo pozdrawiam. Byłam u nich na rekolekcjach i no bardzo fajne były rekolekcje. No byłam jeszcze u Oblatek Serca Jezusa na przykład i u Sióstrek Maryi Spesze. I na pewno wiem, że na pewno są te zgromadzenia oparte też na regule honorata, ponieważ są bezhabitowe wszystkie.
Dziękujemy Pani Anno. A jak w Bractwie Świętego Jana Pawła II, tutaj przy sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji?
No w Bractwie akurat, Bractwo wiem, że uczestniczy też w różnych uroczystościach, ja nie zawsze mogę na nich wszystkich być, ale często jeżdżę do sanktuarium tutaj właśnie tego w Toruniu i tam można sobie właśnie ustalić dyżur, kiedy ma się czas wolny i można właśnie być strażnikiem relikwii świętego Jana Pawła II.
Niech właśnie to obcowanie przy relikwiach świętego Jana Pawła II, przy obrazie Matki Bożej, niech również Pani pomaga w wyborze tej właściwej drogi życia, realizowaniu tego powołania Pana Boga względem Pani osoby. Pozdrawiamy Panią bardzo serdecznie. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Joanna z Łomży.
Prosimy.
Serdecznie pozdrawiam zgromadzonych w studio. W szczególności pozdrawiam siostrę Cecylię Purtę, która jest ze zgromadzenia z Łomży, ze zgromadzenia sióstr Służek. Chciałabym również bardzo podziękować za tak cenną audycję, która przybliża nam postać błogosławionego ojca Honorata, który w tak bardzo trudnych warunkach troszczył się o dobro naszego kraju, o moralną jego odnowę, o wolność. No i chciałabym również tak wspomnieć, że Sejm w bieżącym roku, 22 czerwca dokładnie, ustanowił rok 2017 rokiem sześciu patronów, wśród których jest też błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński. Jest to wielka radość dla nas. No i dziękuję, że ta audycja przybliża nam postać błogosławionego ojca Honorata. Dziękuję bardzo i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem również pozdrawiamy.
Pani Asiu, kochana pani prezes Bractwa imienia świętego Maksymiliana Kolbe w Łomży, serdecznie dziękuję za tę wypowiedź, za to, że jeszcze tak późnej porze jest pani z nami.
Siostra, jeszcze nie mówiła.
Tak, bo pani Asia ma chorego męża. A mimo wszystko bardzo udziela się i rozszerza właśnie cześć i ojca Honorata i modli się do błogosławionego ojca Honorata. Także pani Asiu, dziękuję bardzo. Pozdrawiam też przez panią całe bractwo imienia świętego Maksymiliana Kolbe w Łomży.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic.
Na wieku
mamy. Chciałam zapytać odnośnie peregrynacji relikwii Honorata Koźmińskiego, czy gdzieś w rejonie Górnego Śląska, bo nie bardzo się orientuję, gdzie są kapucyńskie zakony.
Pani Ewo, dziękujemy za to pytanie. Poprosimy naszych gości.
Z tego mi co mi wiadomo, raczej będą relikwie podróżowały po klasztorach naszej prowincji warszawskiej, więc raczej tam na Śląsku są bracia z prowincji krakowskiej i raczej chyba tam nie będzie. Trzeba się będzie wybrać tutaj bardziej do Polski centralnej i północnej.
I odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki Kowalenski mam przyjemność.
Andrzej z Gdyni mówi.
Prosimy.
Słuchając historii błogosławionego ojca Honorata, a szczególnie jego działalności w czasie internowania, nazywa się taka analogia, powiedzmy, obecnych czasów, to znaczy rocznicy, jaka wczoraj była obchodzona, mianowicie stanu wojennego. No byłem akurat też w tym stanie wojennym internowany i trafiłem nie do grupy solidarnościowców, natomiast trafiłem do, powiedzmy, więzienia i siedziałem łącznie z więźniami kryminalnymi. No i tam oczywiście się przedstawiłem, kim jestem, jaki jest mój rodowód. No i tak całkiem przypadkowo stałem się powiernikiem tych ludzi, którzy tam byli więzieni za rozboje, za kradzieże. Ale w tych rozmowach nocnych, na które mieliśmy dużo czasu, no stwierdziłem, że to są ludzie, którzy po prostu są tak jak każdy z nas, mieli różne słabości, popełnili jakieś fałszywe kroki, zaszli za daleko i tutaj miałem okazję z nimi rozmawiać, wysłuchiwać ich i jakoś tam się ustosunkowywać do ich po prostu historii życia i do tych przypadków, które ich dotknęły. No i po prostu zarówno oni, korzystając tam, powiedzmy, z tego mojego powiernictwa, jak również i ja, no wiele wzajemnie skorzystaliśmy i tutaj widzę, że tak jak ojciec Honorat w tej działalności, powiedzmy, w okresie internowania, no po prostu nie próżnował, tylko działał. Tak również, powiedzmy, wiele solidarnościowców, będąc właśnie w takim nowym środowisku ludzi więzionych, no też mogliśmy im, powiedzmy, pewne idee solidarności w oparciu o dekalog po prostu przekazać i wzajemnie po prostu się doświadczać nowych jakichś kierunków i nowych wskazań, gdzie powiedzmy można było po prostu swoje życie jakoś weryfikować. Najlepsze, a nawet jak człowiek tam, powiedzmy, nie siedział we więzieniu za jakieś kryminalne przestępstwa, to też zbliżyć się do tych problemów i jakoś tam bardziej się uczłowieczyć. W każdym razie ta działalność ojca Honorata, no po prostu teraz dopiero się dowiedziałem, że on jako internowany też po prostu działał. No stwierdziłem, że to i w naszych czasach też okazało się przydatne i całkiem, powiedzmy, przypadkowo człowiek został postawiony w takiej sytuacji, że też z takiej drogi po prostu mógł skorzystać i jakieś, powiedzmy, idee i powiedzmy, taka jakaś perspektywa i pocieszenie i nadzieja dla tych ludzi, którzy bardzo czekali na to, że wyjdą jednak i po prostu i planowali swoje życie już trochę w innych, powiedzmy, aspektach i w inny sposób po prostu planowali tam żyć, to po prostu będzie jakoś możliwe, żeby do tego się trochę przyczynić. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy serdecznie, panie Andrzeju. Pozdrawiamy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam serdecznie od stóp tu Matki Bożej z Jasnej Góry, siostra honoratka, siostra Jadwiga. Tu pozdrawiam wszystkich prowadzących i słuchających, przepraszam, całe Radio Maria. Ja chciałam podzielić się po prostu taką refleksją. Wszystkim słuchającym bardzo bym prosiła i proponowała, żeby Ojca Błogosławionego naszego kochanego Ojca Honorata prosić w tych trudnych sprawach Ojczyzny. Przecież on tak kochał Ojczyznę i to właśnie przez Maryję, ponieważ teraz ta żywa korona powstaje na to trzystulecie od koronacji i takie mam no, po prostu nie wiem, nadzieję wielką, można mieć tą wiarę, żeby uprosić cud właśnie w tym roku jubileuszu koronacji Matki Bożej, żeby był ogłoszony jako święty. Byłoby coś wspaniałego. No przecież tu status podpisany własną krwią. To było, no, ja jeszcze jak po nowicjacie tak czytałam te wszystkie pisma, to do końca chyba życia mi zostanie to wrażenie i przeżycie tego oddania Matce Bożej, tak na całego. I właśnie jeszcze jedną prośbę, ci, którzy słuchają, a mają jakieś problemy z dziećmi, z młodzieżą, szczególnie chodzi mi o młodych ludzi, kiedy tacia, a taci są na to młodzież i w szkołach, zwróćcie się do Ojca Błogosławionego, Ojca Honorata w tych sprawach właśnie, bo to nawrócenie może wyprosić siłę rodzicom i wychowawcom i nauczycielom, gdyż te sprawy mi są też bardzo drogie, długo uczyłam w szkole, więc bardzo, bardzo to propozycja i wielka prośba. I jeszcze trzecia myśl taka, że tu właśnie jak pielgrzymi idą, to w wieczorniku Błogosławiony Ojciec Honorat, teraz właśnie odnowiony od 2 lat czy 3, jak gdyby przypomina, że no Jasna Góra jest tym centrum dla narodu, więc to też, kiedy pielgrzymi idą, to ja nieraz tak chwilkę chociaż biegnę na moment i mówię, no Ojcze Honoracie, pomóż tym wszystkim pielgrzymom i dojść i żeby Maryja wyprosiła te wielkie jakieś łaski dla nich. Więc warto w tym czasie zwrócić się, bo on przecież był taki, można powiedzieć, też szaleniec Maryi Jasnogórskiej, skoro tyle poświęcił swego życia, a to dzięki temu, że matka wyprosiła mu to nawrócenie. Więc nawet gdy to dziecko, czy znajomy jakiś młody, który bardzo daleko odszedł, proszę zawierzyć, bo no przecież święci po to są, by też nam pomagali, bo nie tylko zawstydzali, jak Ojciec Święty mówił Jan Paweł II. No i na koniec chcę pozdrowić wszystkich ze zgromadzeń Ojca Honorata, to od stóp Jasnej Góry, od Maryi Jasnogórskiej, a może w szczególności było u świętego Stanisława u nas, Stanisława Kostki, rekolekcja Ojcu Honoracie i Matce Założycielce, szczególnie Ojca Stanisława Filipka, który prowadził te rekolekcje kapucyn, no i naszą siostrę też, która pomagała, Ancylla w tym. Więc wszystkich pozdrawiam i oczywiście zapewniam o modlitwie u Matki Bożej przez Ojca Błogosławionego, Ojca Honorata. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać siostrom. Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za te słowa. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Siostra Paulina, ze Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej z Radomia. Bardzo dziękuję za ten program ojcom redemptorystom, szczególnie ojcu prowadzącemu, obecnym siostrom z rodziny honorackiej i ojcu Wojciechowi z Zakroczymia, kolebki naszego zgromadzenia, bo zaczęłyśmy w tym roku, 21 listopada, 125 lat istnienia. Tam rozpoczęło życie nasze zgromadzenie przy zamkniętych drzwiach. 4 siostry oddały się Maryi podczas mszy świętej i to było początek naszego zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej, które ojciec Honorat wysłał w środowiska miejskie, jak już wcześniej siostra Cecylia wspomniała, żeby ogarniać i tą modlitwą, pracą, ofiarą swojego życia troszczyć się o zbawienie. To chciałam tak jeszcze poruszyć, znaczy dotknąć, to już było, wybrzmiało, że ojciec Honorat właściwie w nieistniejącej Polsce, pod zaborami, ratuje polskość, ratuje naród. raczej oczywiście to z Bożej opatrzności, opatrznościowy człowiek dla Polski. Dlatego zawsze jest ta nadzieja, że Pan Bóg czuwa nad nami i ratuje. Ale to też działo się przed jego tytaniczną wewnętrzną pracę duchową. Innych prowadził, ale siebie najpierw poprowadził do Chrystusa, spotkał się z Nim. Po takim nawet i odrzuceniu jakby tej wiary, po załamaniu, ale dzięki Maryi odzyskał tę wiarę. W Nowym Mieście możemy w muzeum zobaczyć narzędzia pokutne. Są to znaki, że to nie było łatwe dzieło poprowadzić tyle tysiące kobiet w różnych grupach w ukryciu. Wspomagały go te narzędzia pokutne, jak bicze, łosienica, jakieś takie łańcuszki druciane, które po prostu pokutował, żeby to dobro zwyciężało. I obok tych wielu aspektów, które ukrycie bardzo dobrze by brzmiało, ale szczególną wagę, jak to siostra wcześniej przede mną, przedmówczyni powiedziała, miłość i oddanie się Maryi. Właśnie nasze zgromadzenie w charyzmacie zostało, powierzone mu zostało właśnie oddanie się Jezusowi przez Maryję, według świętego Ludwika Grignon de Montfort. Wszystkich, z którymi pracujemy, oddajemy Maryi. Tych, z którymi spotykamy się w różny sposób, nawet czy wiemy, czy nie znamy, ich oddajemy, którzy nas proszą. Jest to ten akt, który rzeczywiście ojciec Honorat w części napisał własną krwią. Drogie to mu było oddanie i dzięki temu oddaniu tak wielkie dzieła powstały i istnieją. Poświadcza też o tym ojciec święty, który też na świętym, Jan Paweł II, święty ojciec, który na świętym Ludwiku też właśnie ta jego droga maryjna się rozwijała i tak daleko właściwie, prawda, na ołtarze aż wyszedł i jest czczony na całym świecie. I ojca Honorata, tuus totus, to była ta droga, którą nas chce też prowadzić, bo jak święty Ludwik napisał w swoim traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, że Jezus przyszedł na świat przez Maryję i chce, żeby każdy z nas do Niego dochodził przez Maryję. Dał nam wzór. Dlatego wszystkim bardzo dziękuję za ten dzisiejszy program, za to pochylenie się nad tą wielką postacią naszego założyciela, którego nie potrafimy zgłębić. Zgłębiamy go, ale jego te dzieła, to właściwie pisarskie nawet, spuścizna pisarska jest rzeczywiście do zgłębiania, notatnik duchowy, a więc to jest wielkie, wielkie dzieło dla ojczyzny i dla świata, bo siostry nie tylko są w ojczyźnie, ale i poza granicami, na wszystkich, można powiedzieć, kontynentach. Wielkie Bóg zapłaci, serdecznie wszystkim dziękuję i zachęcam do tej drogi do Jezusa przez Maryję i wszystkich zawierzam Jezusowi przez Maryję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bóg zapłać serdecznie, siostrze. Drodzy, tutaj padło wam między innymi ten aspekt poznania błogosławionego Honorata. Gdzie szukać informacji na temat jego duchowości, jego spuścizna? Czy jest taka pozycja książkowa, która traktuje na ten temat?
Chyba polecamy najbardziej, może nie jest to bardzo najnowsza książka, ale niedawno wydana w Polsce, ojca Billot, prawda? Tam jest tytuł...
Odnaleziony przez...
Właśnie. Ciekawe spojrzenie, interesujące. Starsze jest Marie Werner. Są też wiele takich różnych artykułów, informacji w internecie, ale żeby chyba doświadczyć tak bliżej ojca Honorata, to zapraszamy na rekolekcje, na skupienia do Honoracjanum, do Centrum Duchowości Honorackiej, bo myślę, że można poczytać, poznać oczywiście, ale poznanie to jest coś więcej niż intelektualna wiedza. Poznanie to spotkanie z człowiekiem. A więc poznanie jego serca, jego wizji, jego sposobu myślenia, doświadczania Jezusa Chrystusa. I na pewno Centrum Duchowości Honorackiej tam są i dla świeckich, i razem świeckich, i sióstr, po prostu rekolekcje w duchu błogosławionego ojca Honorata. W lipcu jest taka sesja na temat duchowości honorackiej w tymże Centrum Duchowości Honorackiej. Organizowane są też i warto wejść na stronę w związku właśnie z rokiem dziękczynienia za właśnie za stulecie, za ojca Honorata w związku ze stuleciem jego śmierci. Spacery po Powązkach, spotkania w różnych muzeach, to można na spokojnie na stronie rodzinahonoracka.org.pl. No i zapraszamy również na takie doświadczenie jak pielgrzymka, piesza pielgrzymka honoracka. Jest taka strona, piesza pielgrzymka honoracka, można wejść, zobaczyć do świadectwa młodych ludzi, rodzin, które w tych pielgrzymkach chodzą już od lat, ponad 10 lat. No i ukryteziarno.pl, propozycja dla młodych, którzy poszukują, którzy rozeznają, tak jak tutaj był głos Ani, którzy jakoś szukają. Warto nie szukać całe życie, bo szkoda życia. Warto po prostu znaleźć.
I wydaje mi się, że tak jak tutaj wspominała pani Maria z Warszawy, warto też iść na pielgrzymkę do Częstochowy z Warszawy z grupą brązową Ojców Kapucynów. Jeszcze polecałabym też, nie pamiętam w tej chwili, może ojciec pamięta, wyszła też z racji stulecia śmierci ojca Honorata taka cieniutka broszurka i tam jest bardzo dużo wiadomości, ale takich ojciec Honorat jako duszpasterz, jako opiekun, jako kierownik duszy, jako mistyk i inne też, więc polecałabym, a myślę, że w Zakroczymi u Ojców Kapucynów jest, ewentualnie przez internet też można zobaczyć.
Minuta po godzinie 23. Przyjaciel duszy. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maria. Po krótkiej przerwie muzycznej powracamy, aby kontynuować ten temat tej znamienitej postaci.
Swoją barkę pozostawiam.
8 minut po godzinie 23 na Radiu Maria. Trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat: przyjaciel duszy, błogosławiony honorat koźmiński. Naszymi gośćmi są córki duchowe błogosławionego honorata oraz współbrat z zakonu braci mniejszych kapucynów. Zapraszam radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Krakowa. Moje imię Barbara.
Prosimy.
Więc moja przyjaźń z ojcem honoratem trwa już dość długo. Dość jestem taka niepełnosprawna od 40 lat. Wszystkie, że tak powiem, cierpienia i przygody z leczeniem, potem z rehabilitacją poświęciłam w intencji powołań kapłańskich. Ale ojciec honorat mi w tym towarzyszy. Jak była beatyfikacja w Rzymie, nasz ojciec święty beatyfikował, w 1988 roku zdobyłam prześliczną książeczkę. Tutaj odpowiedź pani, która pytała, którą popełnił obecny biskup Pacyfik Dydycz. Przepiękna, wydana w Rzymie zresztą. Orzeł Biały wydał. Przepiękne zdjęcia. Dla mnie ojciec honorat to jest taki polski ojciec Pio. Dosłownie. I ja na przykład o wielkie cuda nie proszę, ale proszę zawsze o takie, to są drobiazgi, na przykład o załatwienie miejsca sypialnego w pociągu z Kamienia Pomorskiego, czy tam z Międzyrzecza do Krakowa na przykład. Jak byłam w Warszawie, to miałam szczęście w pielgrzymce w Nowym Mieście i dotykałam konfesjonału ojca honorata. I to mnie tak jakoś zawsze wzbogacało. Mam, że tak powiem, wielkie trudności z szukaniem spowiednika duchowego, właściwie przewodnika, ale jakoś drobiazgi proszę. Tak na przykład teraz poprosiłam. Ojcze honoracie, kochany błogosławiony, jak mam się zadzwonić, to dodzwonię się na pewno. I Pan Bóg sprawił. A ponieważ bardzo miło mi się słuchało przez telefon radia, i sobie troszkę nuciłam arkę, ale proszę...
Bardzo pięknie zresztą.
Ojciec śmieje się. Więc za 2 lata będzie 30 lat od beatyfikacji. W tym roku jest 100. rocznica śmierci. Ja mam przepiękna ta książka. Jest... Tytuł jest tak, z podlaskiej ziemi wezwany. I ksiądz biskup Pacyfik Gdynycz ma, że tak powiem, bardzo lekkie pióro, więc ślicznie na takim pięknym papierze. I tutaj mam piękne fotografie uśmiechniętego ojca honorata i potem jeszcze też ciągle on był uśmiechnięty. Błogosławiony honorat i ojciec Prokop Leszczyński. Nie wiem, czy ojcem coś to mówi. W każdym razie siostrą na pewno, bo tam jak słyszę honoratki, bo to znowu z Częstochową związane. Więc 20 lat byłam w Warszawie, też cuda się działy, a teraz wróciłam do Krakowa i proszę bardzo, czy siostry już wiedzą, kiedy będą relikwie w Krakowie? Bym prosiła i dziękuję za wysłuchanie, bo też nudzę, ale to tak jest, trzeba takie sprawy codzienne. I ojciec honorat jest od takich właśnie wszystkich spraw, takich drobiazgów czasem właśnie. Jak dodzwonienie się na przykład do Radia Maryja, uważam, że to jest wielka rzecz, ale w każdym razie wysłuchał. Więc jakby ojciec był łaskaw, siostry, ja się pewnie rozłączę i siostry może zapowiedzą, kiedy, jaki termin w Krakowie, bo mnie to interesuje.
Dobrze, już.
I Bóg zapłać za wszystko, bo nie tylko za dzisiejszą audycję, ale za wszystkie. Ja muszę ojcu powiedzieć, ojciec nosi nazwisko Woś, prawda?
Prawie, Wilczyński.
Ach, to drugi jest Woś.
Tak, tak.
A Wilczyński to moja babcia z domu Samborska była Wilczyńska, ale...
O, proszę.
Tak, z Mikołajek tam z tego, spod...
tych stron, właśnie z tych stron. Ale księdza Wosia też ma chyba rodzinę w Warszawie, bo tak właśnie znałam taką w Laskach, to z Laskami, bo proszę ojca, żywot człowieka jest pisany, że tak powiem, różnymi zakrętami, zakrętasami, jak ja to mówię. No i teraz, prawda, Pan Bóg sprawił, że się dodzwoniłam do Radia Maryja. Uważam to za cud, wyproszony za przyczyną ojca Honorata Błogosławionego. Także szczęść Boże i jeszcze raz Bóg zapłaci za wszystko. Ja byłam w świątyni, byłam w sierpniu, byłam indywidualnie.
Tu w Toruniu, tak?
Tak, tak. To znaczy taka pani tutaj z Krakowa urządzała taką dwudniową. No także to była najweselsza pielgrzymka w moim życiu.
W sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy.
Tak, ponieważ proszę ojca, nie nocowaliśmy, bo to byli dwie młode osoby były, a tak tylko same babcie, dziadkowie, no bo taka pielgrzymka była tylko okolicznościowa. No ale nocowaliśmy jedną noc w akademiku. Proszę ojca, to jest humorystyczna opowieść. Myśmy ryczeli przez wszystkie potem dni po pielgrzymce, ponieważ myśmy błądzili po tych korytarzach. Prawda? Bo w ogóle nie mogliśmy się zorientować, bo to same staruszki były prawie. Także, proszę ojca, to było coś tak pięknego, no ale Matka Boża, no i siostry moje z rodziny Marii, z Żytniej, tam z tej żelaznej, tam urzędują w tej bazylice, prawda? No więc to też radość wielka. No i mam nadzieję, że jeszcze Panu pozwoli, że się wybiorę.
Damy powiedzieć siostrom odnośnie pytania, które Pani zadała?
Słucham? Tak. Mhm. Bardzo. Termin tego nawiedzenia relikwii w Krakowie. Mhm. No bo tutaj też jestem zaprzyjaźniona zawsze, prawda? Na przykład teraz było Święto Lotników. Nikt tak pięknie nie obchodzi Święto Lotników jak kapucyni w Krakowie. No więc głą. No i moje kapucynki kochane, no. Mhm. I właśnie, no też, no, no w każdym razie już podziękuję. Z Panem Bogiem, szczęść Boże, dziękujemy za wszystko.
Z Panem Bogiem,
niech Pan Bóg nagrodzi i Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Włączam radio.
I też dziękuję Pani za taki przykład konkretnej modlitwy. O wagon sypialny stąd dotąd. To jest przykład faktycznie konkretnej modlitwy. Panie Boże, jeśli się modlę, to wiem, o co się modlę. Bardzo konkretnie.
No, spieszę z informacją, z odpowiedzią, która nie jest najlepsza dla Pani, bo w Krakowie nie będzie peregrynacji relikwii, nie będzie tam możliwości spotkania z ojcem Honoratem, z jego relikwiami. Zapraszamy za to do Warszawy, bo chyba najprościej z Krakowa do Warszawy, Pendolino i te sprawy, więc myślę, że najłatwiej byłoby na Miodową w maju 16-18 maja 2017 roku w Warszawie na ulicy Miodowej w klasztorze ojców kapucynów będzie możliwość spędzenia czasu przy relikwiach ojca Honorata. Najbliżej chyba z Krakowa, bo będzie można też w innych, we wszystkich klasztorach, ale warszawskiej prowincji braci mniejszych kapucynów.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo?
Tak, bardzo proszę, z kim mamy przyjemność?
Ja również chciałabym podziękować ojcu Honoratowi, że do audycji się dodzwoniłem. Mieszkam w pobliżu Nowego Miasta, w pobliżu Mariówki. Mam na imię Kazimiera. I właśnie w 1988 roku urodziłam syna i właśnie w Nowym Mieście. I dziecko trzeciej dobie życia ciężko zachorowało. Mnie przeniesiono na oddział ginekologiczny, dziecko na oddział dziecięcy. Przyszedł wieczorem do mnie kapucyn, no i poprosiłam o spowiedź, o mszę świętą w intencji mojego narodzonego dziecka. No i po takiej gruntownej może spowiedzi, bo o taką prosił mnie ten ojciec, powiedział mi, że będzie się modlił za moje dziecko i jeżeli to dziecko wyzdrowieje, to bardzo proszę, żeby w Nowym Mieście wpisać się do książki z podziękowaniem, za przyczyną właśnie ojca Honorata, że pan uzdrowił to dziecko. No i po kilku latach ja tak właśnie zrobiłam, ale muszę powiedzieć, że pozwolił mi Pan Bóg, ten mój syn ma w tej chwili 28 lat, jest 3 lata temu, jest księdzem, 3 lata temu był święcony, pracuje teraz w kościele świętego Michała w Warszawie, ale Pan Bóg mi pozwolił od najmniejszych, od 2-3 lat tego dziecka patrzeć na jego kapłaństwo. Dosłownie jak miał 2-3 latka, to on prosił, żeby mu zakładać kocyk, żeby mu zapinać agrafką, brał kropidło, święcił, uderzał drewienkiem w wiaderko z wodą, ono tak oddawało, podnosił do góry talerzyk deserowy i mówił kili, kili, bo nie wiedział, co się mówi. No i Pan Bóg mi tak przez całe życie do szkoły średniej, w szkole średniej, nawet już przez gimnazjum, przy szkołę podstawową, to ja nie musiałam pytać nawet, co on wiąże, jaką przyszłość. Bo my to wszystko mogliśmy obserwować. No i właśnie teraz dziękuję Bogu za syna księdza i dziękuję wszystkim i dziękuję siostrom, bo u nas też są siostry służki, cudowne siostry, które wszystkim pomagają. I dziękuję Panu Bogu i dziękuję wszystkim, którzy tak cudownie wypowiadają się o ojcu Honoracie. I ja swoim świadectwem chcę właśnie to podkreślić, podsumować, że trzeba się modlić i
dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy Panią serdecznie i odbierzmy jeszcze jeden telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Katarzyna z Warszawy. Pozdrawiam wszystkich, wszystkie osoby w studiu, ojca prowadzącego. Ja jestem szczęśliwą żoną, mamą dwóch synów. Spodziewamy się teraz też trzeciego dziecka. I właśnie tak słucham audycji i cieszę się, że się dodzwoniłam, bo właśnie nasze dzieci, nasz syn w tej chwili jest w przedszkolu prowadzonym właśnie przez siostry z Zgromadzenia Sług Jezusa przy ulicy Teresińskiej 9. I właśnie przy okazji pozdrawiam wszystkie siostry, które tam są zaangażowane. I jednocześnie też im dziękuję za to, że tak prowadzą nasze dzieci, też pomagają nam, rodzinom, w tym takim wychowaniu w duchu wartości, że tyle serca i pracy wkładają właśnie w wprowadzenie tego przedszkola. Jesteśmy bardzo im wdzięczni, bo w ogóle siostry i osoby duchowne, konsekrowane też dla rodzin są teraz dużą pomocą. Nam jest teraz też nie zawsze tak łatwo w tym dzisiejszym świecie przekazać wartości, nawet staramy się. I też jeszcze korzystając z okazji, że udało mi się dodzwonić, to chciałabym zaapelować też do słuchaczy, do osób o szlachetnych sercach, o pomoc, bo siostry właśnie sługi Jezusa podjęły się takiego trudnego zadania rozbudowy przedszkola dla większej liczby dzieci, żeby właśnie objąć wychowaniem, takim dobrym wychowaniem patriotycznym w duchu miłości Boga, innych ludzi, ale też i ojczyzny. Właśnie podjęły się zadania budowy nowego przedszkola i gromadzą fundusze, dlatego też proszę, żeby wesprzeć siostry. My jako rodzice angażujemy się w wszelkie akcje, które po prostu mają pomóc, żeby stworzyć ten budynek. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa i warto ją wesprzeć. Też prosimy o modlitwę, intencję tego dzieła, bo to jest trudne. W tej chwili jesteśmy na takim etapie początkowym projektu, ale myślę, że z Bożą pomocą i z pomocą też innych ludzi o dobrych sercach uda się to dzieło kontynuować i stworzyć taki budynek. Zwłaszcza tu w Warszawie, gdzie jest duże miasto, jest taka potrzeba. Siostry też wychodzą naprzeciw właśnie rodzinom wielodzietnym, pomagają jakby tym może mniej zamożnym, no ale też wkładają dużo serca i każdemu dziecku jakby okazują miłość i to jest dla nas bardzo ważne i za to dziękuję. Także bardzo się cieszę, że mogłam to powiedzieć na antenie i pozdrawiam jeszcze raz wszystkich i siostry tam i jednego ojca, tak, który jest
też w studiu.
Tak, tak.
Także dziękuję bardzo. Jeszcze raz przypominam, można wejść na stronę internetową www.7milionów.pl, poczytać o naszej inicjatywie, o inicjatywie sióstr, no i dowiedzieć się więcej. Myślę, że warto, bo to jest taka inwestycja w przyszłość, też w przyszłe rodziny, bo jeżeli każdego roku będzie z takiego przedszkola wychodziło tyle dzieci tak już uformowanych, bo to od najmłodszych lat jest ważna formacja, to potem to będzie procentowało właśnie w rodzinach i te dzieci gdzieś też pójdą w świat, pójdą w Polskę i także raz jeszcze zachęcam do wejścia na stronę www.7milionów. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam serdecznie.
Czas naszej audycji pomalutku dobiega końca. Dlatego poprosimy naszych drugich gości o słowo podsumowania tego dzisiejszego czasu, spotkania w telewizji Trwam, tu w Radiu Maryja. Podsumowania związanego z tą piękną postacią, postacią błogosławionego Honorata Koźmińskiego i tych wielu dzieł, które podjął w swoim życiu.
Chciałabym powiedzieć, że poprzez tę audycję w telewizji Trwam i obecnie rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja włączyłyśmy się, co bardzo pragnęłyśmy, by ukazać postać i dzieła błogosławionego ojca Honorata. Pragnęłyśmy i pragniemy też zaprosić i włączyć w przeżywanie tego jubileuszu, zbliżającego się jubileuszu stulecia śmierci błogosławionego ojca Honorata, jak najszerszy krąg Polaków w kraju i poza jego granicami, jeżeli ktoś słuchał naszej audycji, czy też rozmów niedokończonych. Każdy dzień i każdy przeżywany jubileusz, a zwłaszcza jubileusz stulecia, zawsze daje nam dodatkową okazję do szczególnego dziękczynienia Bogu. I w tym wypadku za dary udzielone ojcu Honoratowi, za dar jego osoby i za wszelkie dary, jakie przekazał zgromadzeniom założonym przez niego, a także za wszelkie dary, jakie przez członkinie zgromadzeń otrzymał nasz naród, otrzymał nasz kraj.
Te słowa mówiła siostra Cecynia Burta ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.
Uczestnicząc dzisiaj w tych rozmowach niedokończonych, uświadamiam sobie, że ojciec Honorat jest ogromnym darem. Darem dla każdego, kto miał okazję poznać go w swoim życiu, dla nas powołanych do jego zgromadzeń, chyba szczególnym. I myślę, że ten czas, zarówno dla nas tutaj w studiu, jak i dla tych wszystkich, którzy nas słuchają, może być taką inspiracją do wierności, łasy, jaką każdy z nas otrzymuje. Bo obchodząc jakikolwiek jubileusz, nie możemy tylko zatrzymać się na tym zachwycie, co się kiedyś stało, ale musimy pójść dalej. I każdy z nas musi jakby kontynuować to, czym został zarażony, że tak powiem. Więc chciałabym życzyć wszystkim takiej wierności łasce, wierności powołaniu i autentyczności życia na tej drodze, na której nas każdego z nas Pan Bóg powołał, i takiej odwagi, że warto wszystko postawić na jedną kartę, na zaufanie Panu Bogu.
Mówiła pani Krystyna Czerwińska ze Zgromadzenia Sług Jezusa.
Warto zaprzyjaźnić się z ojcem Honoratem. Ten rok jubileuszu nie będzie taką okazją do tego. Dlaczego warto? Bo największą inwestycją, jaką robimy w życiu, to właśnie w życie duchowe. Bo gra jest o niebo. Gra jest o życie wieczne. Więc warto w to inwestować. Ojciec Honorat może być świetnym przewodnikiem dla młodych w poszukiwaniu prawdziwego szczęścia, czyli tego, żeby rozpoznać powołanie. Mało tego rozpoznać, to zanim odważnie pójść i je realizować wiernie, wchodząc w krzyż, jak pokazywał nam ojciec. I myślę, że taką świetną propozycją ojca Honorata jest właśnie Centrum Duchowości Honorackiej w Zakroczymiu. Możliwość pogłębiania, możliwość rozwoju i sanktuarium błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego w Nowym Mieście. Warto.
Patron wyboru drogi życiowej, prawda? Warto przypomnieć o tym błogosławiony Honorat Koźmiński. Mówiła siostra Cecylia Duda ze Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi.
Miło jest słyszeć, jak córki dobrze mówią o ojcu, co się pewnie dzisiaj nie za często dzieje. Dlatego też bardzo serdecznie dziękuję jej siostrom za wspólne przyglądanie się ich ojcu, naszemu bratu. Ja pragnę jeszcze przypomnieć raz, bo to są właściwie dni, które czekają nas, te wydarzenia, te uroczystości. Pierwsza już w piątek, 16 grudnia w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie chcemy wszystkich zaprosić, i 18 grudnia w Zakroczymiu, czyli takich dwóch miejscach najbardziej związanych z błogosławionym honoratem. W Zakroczymiu o 16.30 rozpoczynają się uroczystości, o 17.30 jest msza święta. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, mówił brat Wojciech Sugier z zakonu braci mniejszych kapucynów. Bóg zapłać, drodzy, za ten czas naszym gościom, za podjęcie tematu przyjaciel duszy, błogosławiony honorat Koźmiński. Niech postać tego błogosławionego, tak bardzo bogata, tak bardzo również płodna duchowo, niech nas inspiruje do tego, aby jak najpiękniej swoje życie wypełniać je Bogiem, zanurzać je w Panu Bogu, aby również spotykając różnego rodzaju przeciwności, nie poddawać się, ale iść naprzód, bo myślę, że również tego był bardzo konkretnym przykładem błogosławiony honorat, który nie załamał się, kiedy była chociażby kaseta zakonów, a wręcz przeciwnie, to wydarzenie zmobilizowało go do tego, aby rozwinąć działalność, aby zakładać tak wiele przepięknych zgromadzeń, które do dnia dzisiejszego funkcjonują, i pozdrawiamy wszystkie córki duchowe błogosławionego honorata Koźmińskiego. Niech Pan Bóg błogosławi przede wszystkim w postaci powołań. Niech ich nie brakuje. Bóg zapłać za ten czas, Bóg zapłać, drodzy radiosłuchacze, również za wasze zaangażowanie, za wasze zasłuchanie, za telefonem, za współtowarzyszenie podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.